Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
O dramatycznych okolicznościach męczeńskiej śmierci polskich franciszkanów, ojca Michała Tomaszka i ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, o cierpieniu, z jakim przeżywał zabójstwo współbraci, za których był odpowiedzialny, oraz o przesłaniu, jakie młodzi błogosławieni nam pozostawili, opowiada ostatni przełożony błogosławionych męczenników z Pariakoto. Z ojcem Jarosławem Wysoczańskim, franciszkaninem konwentualnym, wieloletnim misjonarzem w Peru i Ugandzie, rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak. Przy mikrofonie Magdalena Dobosz, zapraszam na nasz magazyn.
Proszę ojca, ojciec był przełożonym dwóch męczenników franciszkańskich, ojca Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, wtedy, kiedy doszło do ich męczeńskiej śmierci w Peru. Jaka była wtedy sytuacja polityczna? Czy spodziewaliście się, że może dojść do tak dramatycznego wydarzenia?
Na pewno nie spodziewaliśmy się, że Sendero Luminoso zaatakuje Kościół. Mieliśmy świadomość, że Sendero Luminoso również rozwija się i coraz więcej było tych ataków terrorystycznych, ginęli ludzie, ale aż do sierpnia 91 roku nigdy bezpośrednio to nie było tak bardzo jasne, że Sendero będzie atakować Kościół. Stąd też w miarę byliśmy spokojni i pomimo tego, że kilka miesięcy wcześniej mieli atak na Pariakoto, jak również i w Jałtan, zaatakowali posterunek policji, też zginęli ludzie. Myśmy oczywiście tym ofiarom terroryzmu towarzyszyli poprzez bycie blisko tych, którzy stracili bliskie osoby, Eucharystia, jak również takie normalne ludzkie współczucie. I wydaje się, że to działanie nasze, bycia blisko ludzi, było im bardzo niewygodne. I zadecydowali nas zlikwidować, ponieważ zabraliśmy im protagonizm. Jest taka piękna relacja Zbyszka, gdzie wprost pisze przełożonym o sytuacji bardzo trudnej w Peru. Tak więc ta świadomość była, że są obecni, ale nigdy nie przypuszczaliśmy, że uderzą w taki sposób brutalny właśnie w Kościół.
Ojciec Michał i ojciec Zbigniew zginęli jako bardzo młodzi ludzie. Wiem, że mogli wyjechać, mogli uciec, zostali w jakiś sposób ostrzeżeni, ale jednak zdecydowali się zostać i zaświadczyć do samego końca, że są z ludźmi, którzy zostali im powierzeni.
Tak, Zbyszek właśnie tego dnia 9 sierpnia wprost otrzymał informację, że są terroryści i podejmuje decyzję, aby czekać na Michała, bo Michał w tym czasie był z młodzieżą w miejscowości Huaraz. I on przyjeżdża tuż przed Eucharystią, sprawują Eucharystię i znowu młodzież, to był piątek, gdzie młodzież mówi wprost, że są terroryści, czy będziemy mieli spotkanie, a w piątki było takie spotkanie przygotowawcze do wizyt takich duszpasterskich od soboty rana aż do niedzieli. I Zbyszek bardzo konkretnie mówi, nic nie mamy do ukrycia, wszystko się dzieje tak jak zawsze. Sprawują Eucharystię i po Eucharystii zostają pojmani. Zbyszek jest pierwszym tym, który ma kontakt z terrorystami. Oni proszą, aby przyszli, wstawili się wszyscy członkowie wspólnoty. W tym czasie było dwóch kapłanów i trzech postulantów, czyli kandydatów do zakonu. I Zbyszek bardzo kategorycznie broni trzech kandydatów. Michał szybko im mówi, aby poszli do kaplicy i modlili się w kaplicy, nie wychodząc. Pierwszy zostaje wzięty Michał na rynek Pariakoto, potem Zbyszek i są przesłuchiwani w środku, w samochodzie. I świadkiem jest jedna z sióstr zakonnych, siostra Berta, która niejako na siłę wchodzi do tego samochodu, broniąc ojców, dyskutując z terrorystami, gdzie ich zabieracie, porozmawiajmy, tak jakby chciała dowiedzieć się i mieć bardzo jasno, gdzie chcą zabrać ojców. No i ona nam przekazuje ten ostatni dialog, jaki się dokonał między terrorystami, Zbyszkiem i Michałem. I właśnie z tego dialogu dowiadujemy się, dlaczego zginęli bracia. Ten pierwszy taki argument bardzo mocny to ten, że dawaliśmy ludziom żywność i adormecíamos pueblo, czyli usypialiśmy ludzi, nie mieli zrywu do rewolucji. po hiszpańsku się mówi barriga llena, corazón contento, czyli pełny brzuch to serce zadowolone. I czyli my dając jeść po prostu usypialiśmy tych ludzi i nie mieli takiego zrywu rewolucyjnego. Potem dlaczego przepowiadaliśmy pokój? Uczyliśmy posługiwania się Biblią i modlitwy na różańcu. Te słowa były nasączone właśnie brutalnymi słowami, przekleństwami, że religia jest opium dla ludu, dlatego musicie zginąć. I potem dlaczego używaliśmy samochodów, które są symbolami imperializmu. I Michał miał powiedzieć, że te samochody nie są jakimiś wielkimi ofiarami, to są po prostu małe datki od uczniów ze szkół, z Włoch i gdzieś tam każde dziecko grosik do grosika dawało i dlatego mogli nam ofiarować te auta. Potem poruszają się, jadą w kierunku najstarszej części Pariacoto, do takiej miejscowości czy lokalizacji, która się nazywa Pueblo Viejo. Po drodze wyrzucają siostrę zakonną z samochodu, podpalają most i tam dokonała się egzekucja. Bracia zginęli tak, jak ginęli chińscy komuniści. Z tyłu związane ręce na kolanach i każdy z nich otrzymał 2 strzały w tył głowy i zginęli. I uciekli bardzo pośpiesznie. Po drodze wraz z braćmi też zginął sołtys wioski, który z nami współpracował. Po drodze spotykają drugiego sołtysa wioski, jego też mordują, podpalają auta i znikają. I ja teraz miałem okazję przygotowywać i być w Peru przez pół roku przed beatyfikacją i spotkałem się ze wszystkimi osobami, które tamtej nocy były właśnie w centrum z młodzieżą niegdyś, a dzisiaj to już są osoby bardzo dojrzałe. I rzeczywiście jest nieprawdopodobne, jak zostali dotknięci. Były osoby, które jakby zostały sparaliżowane w momencie, kiedy zobaczyli terrorystów z zakrytymi twarzami w kominiarkach i z bronią w ręku. Ale były dwie przynajmniej osoby, które pytały ich. Był taki moment nawet, kiedy niejako chcą bronić ojców, żeby ich nie zabierali, ale oni po prostu w ostatniej chwili kłamią, że oni nigdzie ojców nie zabierają, tylko chcą, aby samochodami naszymi przejechać koło posterunku policji. I to niejako uspokoiło część młodzieży i dlatego spokojnie mogli ich zabrać. Ale jest bardzo też taka wymowna, zaraz po śmierci, jak tylko ludzie przybiegli na miejsce, gdzie dokonało się męczeństwo, było czymś nieprawdopodobnym słuchać ludzi, którzy wspominając tamte 20, to wydarzenie sprzed 25 lat, jakby na nowo im się serce otwierało i w płaczu wspominali, że na przykład przez 2 dni nic nie jedli, że ta śmierć ich dosięgła, jakby dotknęła, tak jakby ktoś utratę jakichś najbliższych rodzin z ich rodzin. Zresztą na pogrzebie to bardzo jasno widać, kiedy gdzieś na workach po cemencie, bo mówimy o ludności bardzo biednej, sformułowali takie zdania, że nasi ojcowie nie umarli, żyją. Potem teksty związane, przebacz im Panie, bo nie wiedzą co czynią, pokój i dobro. I to gdzieś na tej drodze, którą przyjeżdżały ciała po autopsji, która dokonała się w Kaźmie, najbliższym takiej miejscowości blisko Pariacoto, to oni właśnie na tej drodze, gdzie przyjeżdżały ciała braci, wyciągali te transparenty, co było wyrazem jakiegoś takiego z jednej strony bólu, ale przebaczenia i pozostania na poziomie tej duchowości takiej franciszkańskiej, czyli pokoju, dobra, pomimo tego bólu i rozdartego serca. Jak również taki wymowny jest drugi moment, który mnie bardzo tak osobiście dotyka, ponieważ siostry zakonne, które z nami pracowały od 70 roku i one były przez wiele lat pracowały bez obecności kapłanów, są to Esclavas de Sagrado Corazón, tłumacząc służebniczki serca, Najświętszego Serca Pana Jezusa, one, bardzo skoncentrowana ich jest duchowość na Eucharystii. I one stworzyły taką grupę kobiet, która zawsze raz w tygodniu adorowała Pana Jezusa. I po śmierci Zbyszka i Michała, kiedy nie było kapłanów, kiedy kapłan tylko przyjeżdżał w niedzielę, to one w tygodniu, pomimo ostrzeżeń, że jeżeli będą się modlić, to ich spotka ten sam los, przychodziły do kościoła i tak jak te siostry je nauczyły, otwierały same tabernakulum i adorowały Pana Jezusa. To jest taki moment bardzo piękny, ponieważ Śmierć Zbyszka i Michała nie skończyła się na śmierci, na strachu, tylko pierwszym owocem tego męczeństwa był jakiś pokój wewnętrzny i skoncentrowanie się na Chrystusie w Eucharystii. To jest to właśnie pokonywanie tej bariery, którą chcą zbierać terroryści, żeby bać się, żeby się nie organizować, żeby był chaos. I one tak bardzo ładnie po tym męczeństwie skoncentrowały się wokół Chrystusa.
Gdyby nie fakt, że ojciec pojechał do Polski w tym czasie na urlop, przewidziany wcześniej, związany z uroczystościami rodzinnymi, kto wie, czy kto inny byłby męczennikiem, czy byłoby może trzech męczenników franciszkańskich. Jak ojciec dzisiaj się czuje jako ten, który przecież także tam mógł w tym miejscu oddać swoje życie?
To jest właśnie jedno z najtrudniejszych pytań, na które sobie odpowiadam. Odpowiadałem sobie wtedy, kiedy usłyszałem po raz pierwszy wiadomość o śmierci moich współbraci. Człowiek pytał się, dlaczego, gdzie pomyliliśmy się. Tak po ludzku próbowałem szukać odpowiedzi. To rzeczywiście dotykało i zawsze dotyka mojego serca, ponieważ po ludzku produkuje jakiś ból wewnętrzny, nawet i nieraz taki bunt w stosunku do Pana Boga. Przecież to był początek wspaniałej misji. Byliśmy posłani do ludzi biednych. Nie mieszaliśmy się w politykę. Jedyne słowo to było taka służba. Młodzi ludzie, ja miałem 27, Michał miał 28, Zbyszek miał 30 lat, gdzie zobaczyliśmy zupełnie inny kościół, zupełnie inna sytuacja i to, co najpiękniejsze, że czuliśmy się przyjęci przez tych ludzi. Myśmy im przynieśli szczęście, ale również my byliśmy szczęśliwi wraz z nimi, starając się szukać jakiegoś dobra wspólnego dla wszystkich. No i teraz śmierć. Dlaczego? Potem był taki okres, że wszystko jest łaską. Również i ta śmierć jest łaską. Że mogliśmy razem pracować i że Zbyszek i Michał byli po prostu wierni aż do śmierci. Dzisiaj jestem szczęśliwy, ponieważ Kościół niejako oficjalnie powiedział, że aprobujemy po długim tym procesie przygotowywania, to wszystko zostało przypieczętowane beatyfikacją, czyli błogosławieni to ci, którzy tak z uwagą słuchają Pana Jezusa na górze błogosławieństw. I dla mnie dzisiaj Zbyszek i Michał są takimi, którzy mają odwagę szukać i są takimi przykładami dla szukających sprawiedliwości, cichych, pokornych, ludzi modlitwy, takiego życia bardzo spokojnego, bym powiedział, bo Pariakoto to nic z triumfalizmu, nic z jakiegoś kościoła z dużymi szyldami, takie życie bardzo, bardzo prostych braci, którzy gdzieś w sandałkach wędrują po tych górach Andach.
Proszę ojca, to nie są męczennicy prehistoryczni, to są ludzie, którzy żyli w naszych czasach, to są męczennicy XX wieku, to są męczennicy nasi. To także wielkie przesłanie dla świata dzisiaj. Jak ojciec sądzi, co ta śmierć, co to męczeństwo mówi dzisiejszej młodzieży, mówi ludziom, którzy dzisiaj wkraczają w nowe życie, w dorosłe życie, budują ten nasz współczesny świat?
Na pewno jest bardzo dużo czy różnych wersji odpowiedzi. Jakoś wewnętrznie czuję, że śmierć i męczeństwo, to oddanie Zbyszka i Michała, to skoncentrowanie się wokół słowa służba, danie się dla innych, nie skupieniu się na sobie i tylko takiego szukania swojego własnego jakiegoś zadowolenia, ale otwartość na drugiego człowieka, takiego bezgranicznego. Jak również są takim mocnym wezwaniem i zastanowienia się, na jakim fundamencie ja buduję moje życie. Życia nie warto zmarnować, jak to mówi ten ostatni film taki o naszych męczennikach. Zbyszek i Michał byli takimi ludźmi, którzy bardzo trzeźwo patrzyli na życie, począwszy od tego, aby mieć dobry stan fizyczny, to znaczy Zbyszek zawsze ćwiczył, Michał był wysportowany, ale jednocześnie też tak trzeźwo myślący faceci, którzy dzień rozpoczynali od modlitwy i potem po prostu dawania siebie z pasją tym wszystkim, do których zostali posłani. Czyli ja bym powiedział, że tutaj takie są trzy słowa. Służba, kontemplacja i misja. służba jako takie oddanie się dla innych, która rodzi się w takim osobistym spotkaniu z Panem Bogiem i potem z tego się rodzi misja. I tak myśmy przyjechali do Peru bez niczego, w całkowitym prawie ubóstwie. Ojciec prowincjał nam dał po $1000, co było bardzo małe. I dzisiaj jak jeżdżę po świecie i ludziom, braciom mówię o tym, i mówię, że do ewangelizacji nie potrzeba dużo pieniędzy, to tak znaczy patrzą tak na mnie z niedowierzaniem, ale i daję taki prosty przykład. W momencie, gdy ja czegoś nie mam, to muszę zapukać. I ten drugi zazwyczaj mi da albo nie da, ale zazwyczaj daje. Potem ten ktoś nie ma i do mnie puka i ja daję. Stąd tworzą się mosty. I czym więcej jest tych pukań, to wtedy się tworzy wspólnota i ubóstwo jest tą siłą, która nam pozwala doświadczyć, niejako skoncentrować się na wielkim zaufaniu do Pana Boga, który chce jest Panem historii. I w ten sposób się tworzy wspólnota i ta wspólnota właśnie daje dobre owoce. My do Pariakoto przyjechaliśmy jako klasyczni misjonarze. Myśmy przyjechali bez pieniędzy, bez niczego. Przez pierwsze miesiące siostry zakonne nam dały ekwipunek w postaci obiadów, razem z nimi jedliśmy. Potem w miarę, jak już ta maszyna się rozkręcała, to oczywiście byliśmy już bardziej niezależni. To był kapitalny moment, bo weszliśmy w misję też z wrażliwością taką kobiecą. Tak jak Chrystus przyszedł przez Maryję, tak niejako my w tej misji weszliśmy wprowadzeni przez kobiety, które od 70 roku aż do 88 same pracowały, były proboszczami, bardzo dobrze znały mentalność ludzi. Co więcej, to były wszystkie Peruwianki, tylko przełożona była Hiszpanką, Katalanką, siostra Nuria Soroneias. I one nam przekazały tą wielką wrażliwość innego kościoła, prostoty życia. Pozostawiliśmy wszystkie schematy, jakie zdobyliśmy w Polsce. Nie mówię, że one były złe, ale zupełnie inny kościół. Zbyszek i Michał właśnie uczą otwartości na nowość. Nie bać się przywiązywać do tradycji. Tradycja jest dobra, jeżeli jest życiodajna, ale każdy z nas ma nową misję do spełnienia. I teraz właśnie przy tej kontemplacji rodzi się misja. A ta kontemplacja to również właśnie to spotkanie z żywym człowiekiem na bazie równego z równym, nie nauczyciela, który przyjeżdża i tam poucza. Te 3 pierwsze lata ze Zbyszkiem, z Michałem to była raczej, że to my uczyliśmy się. To było takie zwykłe, proste dzielenie życia z tymi, do których gdzieś tam nas Pan Bóg posłał.
Bardzo dziękuję za to piękne spotkanie, to piękne świadectwo i myślę, że to, co wnieśli do dzisiejszego współczesnego kościoła błogosławieni Michał i Zbyszek i Zbigniew, to właśnie te elementy, o których ojciec mówił w czasie tej naszej rozmowy świadectwa. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ojciec Jarosław Wysoczański, franciszkanin konwentualny, misjonarz w Peru i Ugandzie przez wiele lat, a obecnie sekretarz generalny do spraw animacji misyjnej w Zakonie, a w czasie, kiedy doszło do męczeńskiej śmierci ojców Tomaszka i Strzałkowskiego, ich przełożony w Pariakoto. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.